Tych lekcji Bożego Słowa słuchamy dzisiaj ze względu na świętą Katarzynę, z jej powodu i miejmy nadzieję faktycznie pod jej patronatem, pod jej opieką modlitewną. Najpierw chciałem zwrócić uwagę na to, jak Kościół kształtował i pragnie kształtować życie rodzin. Ona tak naprawdę świadome życie religijne prowadziła od 7 roku życia. No to wystarczy zaraz pomyśleć o tych dzieciach, które 7 lat mają dzisiaj. Co to znaczy? Że ona już podejmowała własne postanowienia i decyzje względem Pana Boga, swojego życia w świetle wiary, kiedy miała 7 lat. Kiedy miała 16 lat, to jeszcze można powiedzieć, do niedawna tak było, jeszcze są takie siostry zakonne, co jeszcze matury nie zdały, szkoły nie skończyły, już wstąpiły do klasztorów. Ależby się to dzisiaj działo, no pewnie by się nie działo, bo i klasztory mają inne zasady już funkcjonowania dzisiaj, ale ona mając 16 lat przyjęła już habit. A zmarła mając lat 34. No więc można powiedzieć, połowę swojego życia spędziła w klasztorze. Ale spędziła w sposób bardzo aktywny, włącznie z tym, że jest jedną z osób, która się przyczyniła do zażegnania schizmy kościelnej i do powrotu papieża z Awignonu. To znaczy ta dominikańska zakonnica dyktowała takie teksty, pisała takie listy, wszystko z głębi swojej modlitwy, zakorzenienia w Panu Bogu, właśnie już tego od zarania swojego życia pielęgnowanego, że naprawdę wpłynęła na losy Kościoła i Europy. Naprawdę wpłynęła. No i święci są, jak to inni święci nam powtarzali, także po to, żeby zawstydzać. No, jak to wygląda dzisiaj w takiej perspektywie? Nasz sposób zaangażowania, takiej w ogóle troski, pomysłów, jakie ona miała. W dzień jej święta słuchamy tego Bożego Słowa, które najpierw nam pokazuje perspektywę światła, jakiejś pewności i wolności. Nowina, którą słyszeliśmy od Chrystusa Jezusa i którą mamy powtarzać w Kościele za słowami Jana Apostoła, jest taka: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Pierwsze, jak dzisiaj przygotowałem tą homilię, to przypomniałem sobie takiego pana, który mi opowiada, jak to był tam młodym komunistą i wtedy ich zawieźli do obozu w Majdanku i on wtedy stracił wiarę. I to od tych 40 lat żyje tak do dzisiaj. 40 lat XX wieku. No to dość długo tak żyje. Jakby się próbował w swoim życiu zmierzyć z Nowym Testamentem, jakby się próbował w swoim życiu zmierzyć z takim zdaniem: Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności, to może robiłby coś więcej niż taka postawa obrazy. Że się obraził i on idzie już od tamtego momentu swoją drogą. Pewnie się nie dowiedział, że jako taki zaangażowany, zdaje się, po wojnie żołnierz komunista, że ten obóz, jak opuścili go hitlerowcy, to był wykorzystywany przez bolszewików ze wschodu. Też do więzienia, do katowania i do niszczenia ludzi. Ile jest ciemności w świecie? Ilu ludzi tymi ciemnościami faktycznie jest jakoś zranionych, przetrąconych? I dali sobie w taki demoniczny sposób, na podstawie właśnie takiej demonicznej intrygi, wyrwać światło. Jedyne światło, które nie gaśnie. Jedyne światło, które świeci, które jest cierpliwe, czeka na ich poszukiwanie prawdy, zmierzenie się z tymi wszystkimi trudnościami. Przede wszystkim zmierzenie się z własnym grzechem. Bo zawsze można jeszcze pojechać, jak nie do Majdanka, do Auschwitz, powiedzieć: no, wobec takiego zła, to co to są tam te moje słabości i grzechy? Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Więcej, czynimy Boga kłamcą, bo całe dzieło Jezusa Chrystusa, cały akt wcielenia, że stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, czynimy jakimś wielkim kłamstwem. Mówimy, to jest w ogóle niepotrzebne. Po co takie rzeczy? Nie? nie mają znaczenia. No faktycznie dzisiaj wielu ludzi w Europie, może nie tylko w Europie, tak funkcjonuje, tak żyje, mają swoje pomysły na to, co Pan Bóg uczynił, aby nas wyzwolić od grzechu, aby nam dać życie wieczne. Trzeci akapit w tym dzisiaj fragmencie świętego Jana jest właśnie taki, że dostajemy te słowa od apostoła po to, żebyśmy byli pewni, iż mamy tego, który nas chce od grzechu wybronić, który nas chce z wszelkiego zła, z wszelkiej ciemności wyswobodzić, wyprowadzić. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Znaczy naprawdę jest ofiarą. I naprawdę przebłagał Boga za nasze grzechy. Nasze i, jak to powtarzamy w koronce, też cytując świętego Jana, całego świata. Psalm nam tylko z głębi Starego Testamentu podpowiada: On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszelkie choroby. On, Bóg, ratuje twoje życie od zguby. Obdarza cię światłem, miłosierdziem. I przychodzimy w ten sposób do Ewangelii, w której Pan Jezus mówi: podmień ciężar. Podmień ciężar. Jak to jest czasem dobrze usłyszeć, że Chrystus o nas pamięta i wie, że jesteśmy utrudzeni i obciążeni na różne sposoby, różnymi troskami, różnymi zmartwieniami, czasem wręcz fizycznymi słabościami, chorobami. I Chrystus wie o tym dobrze. Utrudzeni, obciążeni jesteście, dlatego przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię w przedziwny sposób, w taki, żebyście podzielili się swoją siłą, swoją cierpliwością, też pewnie czasem przeznaczonym na modlitwę, na rzeczy święte, ze mną, z Jezusem. Weźcie moje jarzmo na siebie. Czy iść z tym wszystkim, co my mamy obok Niego, to i się te swoje zmartwienia, przeciwności, słabości umie wtedy przenieść, mając świadomość, że On jest tuż obok, że w tym jarzmie są dwa woły: Jezus Chrystus i ja obok. Tak się znajduje ukojenie dla dusz. Nie tak, że się wysłucha jakiegoś, nie wiem, czy to był kaowiet, czy oficer polityczny tego oddziału, który ich celowo zawiózł do obozu koncentracyjnego, żeby im pokazać, że Boga nie ma. No i młode chłopaki były, to im wytłumaczył na tym przykładzie, że Boga nie ma. A tymczasem nie tędy droga. Amen.